Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasachowicz, a za szybką studia w nadsekwańskim domu radia, realizujący audycję Andrea Kunowa i Aleksi. Mamy dzisiaj sobotę 28 marca. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Piotra Płyńskiego, potem magazyn Europa Widziana z Paryża, przedstawi Marek Brzeziński, a Stefan Rygier paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Szefowie dyplomacji UE kończą spotkanie w Lubokiej nad Wełtawą. W Londynie alterglobaliści manifestują przeciwko szczytowi G20. Na całym świecie mają w sobotę gasnąć światła. Świat chce lepszego klimatu. A oto pełne wydanie naszego dziennika. W miejscowości Chluboka nad Wełtawą zakończyło się dwudniowe nieoficjalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Szefowie dyplomacji UE wyrazili gorące poparcie dla czeskiej prezydencji Unii mimo obalenia w Pradze rządu Mirka Topolanka. Niemiecki minister spraw zagranicznych i kandydat na stanowisko kanclerza w zbliżających się w Niemczech wyborach powszechnych Franz Walter Steinmeier podkreślił, że to spotkanie na jednym z najpiękniejszych w Czechach zamków, cytuję, stanowiło okazję do udzielenia zdecydowanego poparcia dla czeskiego przewodniczenia Unii i utwierdziło wszystkich członków, że Praga powinna utrzymać prezydencję do końca czerwca. Koniec cytatu. Musimy być w stanie zorganizować przewidziane na 5 kwietnia spotkanie w Pradze z prezydentem USA Barackiem Obamą, powiedział szef dyplomacji włoskiej Franco Frattini. Jego luksemburski kolega Jean Asselborn zaapelował do wszystkich państw członkowskich Unii o bezwarunkową solidarność z Pragą jako przewodniczącą UE. Szef dyplomacji czeskiej Karel Schwarzenberg powiedział, że jest zachwycony tym znaczącym objawem paneuropejskiej solidarności. Jego zdaniem to właśnie premier Topolanek stanie na czele delegacji Unii Europejskiej na spotkanie UE USA, które ma odbyć się w Pradze 5 kwietnia. Natomiast podczas szczytu Unia Europejska-Rosja, który ma odbyć się 21 i 22 maja w Chabarowsku na Syberii, Unię Europejską reprezentować będzie prezydent Czech Václav Klaus. Szef dyplomacji francuskiej Bernard Kouchner zachwycił się piątkowym przemówieniem Baracka Obamy, stwierdzając, że, cytuję, było to przemówienie bardzo ciekawe i bardzo zbliżone do naszego punktu widzenia na sytuację w Afganistanie. Przemówienie to miało bardzo ludzki wymiar. Było naprawdę piękne. Koniec cytatu. Poza tym w Lubokiej nad Wełtawą szefowie dyplomacji UE oświadczyli, że kraje bałkańskie takie jak Chorwacja, Macedonia, Czarnogóra, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Serbia mogą śmiało aspirować do przystąpienia do Unii, ale podstawowym kluczem pozwalającym im na to byłoby przyjęcie traktatu lizbońskiego przez wszystkie państwa UE. Najbliżej wstąpienia do Unii znajduje się według obserwatorów Chorwacja. Zagrzeb mógłby stać się 28. stolicą UE już w roku przyszłym lub najdalej za 2 lata. Szefowie europejskiej dyplomacji wyrazili też nadzieję, że odwołany pod koniec ubiegłego roku przez Pekin z powodu spotkania Nicolasa Sarkozy'ego z Dalai Lamą szczyt UE-Chiny odbędzie się 20 maja. Prezydent Afganistanu Hamid Karzaj wyraził duże zadowolenie z takiego, a nie innego stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie jego kraju. Zaapelował także do Iranu, aby i on czynnie włączył się do uregulowania sprawy w Afganistanie. Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari stanowisko Baracka Obamy w sprawie Afganistanu i zwiększenie pomocy finansowej dla Islamabadu nazwał pozytywną zmianą polityki amerykańskiej w tym regionie. Zadowoleniu z nowej strategii Waszyngtonu wobec Afganistanu dał też wyraz sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon. Doradca prezydenta Rosji Siergiej Prichotko zapowiedział, że 1 kwietnia w Londynie Dmitrij Miedwiediew i Barack Obama podpiszą nowe porozumienie START o ograniczeniu stosowania broni jądrowej. Dodał też, że obaj przywódcy uściślą w stolicy Wielkiej Brytanii stosunki dwustronne i opublikują w związku z tym specjalną deklarację o współpracy. Tymczasem w sobotę odbyła się w Londynie kilkudziesięciotysięczna manifestacja alterglobalistów przed szczytem G20 pod hasłem Put People First, czyli w wolnym tłumaczeniu najpierw szary człowiek, a dopiero potem prezesi banków, firm i wielcy politycy. Alterglobaliści nieśli liczne transparenty domagające się pełnego zatrudnienia, sprawiedliwości i ochrony klimatu. Sprzeciwiali się też oni olbrzymiemu kosztowi londyńskiego spotkania G20. Ma ono kosztować ponad 20 milionów euro. O 20.30 w sobotę czasu paryskiego i warszawskiego zgaśnie oświetlenie prestiżowych budynków i światła w zwykłych domach. Tak międzynarodowa społeczność okazuje troskę o klimat. Wyłączone zostaną iluminacje znanych budynków, zabytków i najbardziej rozpoznawalnych symboli poszczególnych państw i miast. Między innymi pomnika Chrystusa Zbawiciela w Rio, Big Bena w Londynie, Empire State Building w Nowym Jorku, Akropolu, Koloseum, Golden Gate Bridge w San Francisco, Opery w Sydney, wież Petronas w Kuala Lumpur, wodospadu Niagara w Kanadzie, Łuku Triumfalnego w Paryżu i Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tegoroczna akcja ma szczególne znaczenie. W grudniu w Kopenhadze powinno zostać podpisane międzynarodowe porozumienie, które określi, jak państwa będą współdziałać po 2012 roku, aby ratować klimat. Jeśli politykom nie uda się tego uzgodnić, dotychczasowe wysiłki na rzecz ratowania klimatu zostaną zaprzepaszczone. Wyłączenie świateł przez ludzi na całym świecie ma być apelem do polityków o porozumienie i podjęcie wspólnych działań. Jak podał rosyjski ośrodek kontroli lotów kosmicznych, na który powołuje się rosyjska telewizja NTV, rosyjski statek kosmiczny Sojuz TMA-14 z turystą na pokładzie, miliarderem Charlesem Simonim, przycumował do Międzynarodowej Stacji Orbitalnej ISS. Amerykański przedsiębiorca Simoni, który dorobił się fortuny pracując dla Microsoftu jako współtwórca programów Word i Excel, jest pierwszym turystą, który podróż kosmiczną odbywa już po raz drugi. Pierwszy raz przebywał 14 dni w kosmosie wiosną 2007 roku. W pierwszym w tym sezonie wyścigu samochodowym formuły pierwszej o Grand Prix Australii z pole position wystartuje Jenson Button ze stajni Mercedesa. Polak Robert Kubica na BMW wyrusza z drugiej linii. Był to dziennik Radio France International. Tu Paryż, przegląd prasy francuskiej przygotował Piotr Błoński.
Pierre Rousselin podsumowuje w Le Figaro wyznaczniki strategii aliantów w Afganistanie po piątkowym przemówieniu Obamy. Libération poświęca swe pierwsze strony cyfrowym judaszom, które coraz bardziej wkraczają w życie prywatne użytkowników nowych technologii. Big Brother nie śpi. La Croix pochyla się nad hiszpańską pamięcią historyczną w 70. rocznicę końca tamtejszej wojny domowej, której rany są wciąż niezagojone. Prócz tego Libération zachwyca się wystawą w Luwrze o wyobrażeniach życia pozagrobowego w starożytnym Egipcie, a w swoim weekendowo-kulturalnym dodatku dziennik Le Figaro zadaje pytanie, dlaczego Francuzi hurmem odwiedzają muzea i wystawy. Na to pytanie odpowiada trzeźwo Luc Ferry. Po 8 latach wojny w Afganistanie nic nie wskazuje na to, że można ją wygrać, pisze Pierre Rousselin. Obama zapowiadał, że wyśle tam 17 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ale dotąd nie mówił dlaczego. Trzeba było zredefiniować cele tej wojny i tego właśnie w piątek Obama dokonał. Zwycięstwo jest mniej wątpliwe, jeśli celem nie jest ustanowienie wzorowej demokracji na stokach Hindukuszu, lecz rozgromienie Al-Kaidy i zapobieżenie temu, by Afganistan stał się z powrotem ogniskiem terroryzmu międzynarodowego. Nie jest to zadanie łatwe, ale wiadomo przynajmniej, że Amerykanie i ich alianci nie zamierzają pozostawać tam na stałe, lecz przygotować odpowiednią armię afgańską, postawić na nogi gospodarkę i przede wszystkim sprawić, by sąsiedni Pakistan nie służył wrogowi za bazę na zapleczu. Ta afganizacja wojny jest od dawna postulatem Francji, ale to cała Europa musi przyczynić się do utworzenia afgańskich sił policyjnych godnych tego miana, a także uczestniczyć we wspólnym wysiłku na rzecz rozwoju gospodarki, rolnictwa, infrastruktury i tym podobnych. Obama ma całkowitą rację, gdy podkreśla wagę cywilnych aspektów tej strategii, ale nie trzeba żywić złudzeń. Rzecz w tym, by pomoc nie zagubiła się po drodze do potrzebującej jej ludności. Korupcja i handel narkotykami są plagą, która nie rozwieje się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Pojednanie narodowe jest pożądane, ale trzeba jeszcze doszukać się tych umiarkowanych talibów, którzy zechcą się pojednać. Słowem, kończy felietonista Le Figaro, Ameryka wreszcie wyznaczyła strategię, której zasady pochwalać mogą wszyscy, ale wynik zależeć będzie od właściwego ich wdrożenia. W 2008 roku we Francji 58 milionów osób udało się choć raz do muzeum. Paradoksalnie, im więcej jest wystaw, tym więcej jest zwiedzających. To już nie jest zajęcie elitarne. Zwiedzający należą w większości do dobrze zarabiających, ale do muzeum uczęszcza dziś co najmniej raz w roku także co czwarty mieszkaniec Francji, mający dochód niższy niż pensja minimum. Największe powodzenie mają sztuki piękne, historia i prehistoria oraz wielkie wystawy czasowe, na które przybywa nierzadko po kilkaset tysięcy zwiedzających. Rekord pobiła wystawa Picasso i Mistrzowie w paryskim Grand Palais – 800 tysięcy wejść. Muzea pozbyły się swego nadęcia oficjalnego czy naukowego charakteru. Uczyniono wszystko, by nadać im zachęcający wizerunek, wzbogacić ofertę o księgarnie, wyspecjalizowane butiki i małą gastronomię. Każda wystawa ma swą stronę internetową, częstokroć interaktywną. Coraz częściej też muzea i wystawy otwarte są bez przerwy od rana do późnego wieczora. Ale czy należy się z tego cieszyć? Od 20 lat, mówi Luc Ferry, filozof, eseista, były minister edukacji, rozmnażanie muzeów najrozmaitszego rodzaju stało się w Europie fenomenem masowym. Powstaje średnio jedno muzeum dziennie. Wpływa na to równocześnie czynnik turystyczno-handlowy, jak i potrzeba odnajdywania tożsamości i sensu historii. Ale wymiar sensu rozwiewa się wypierany przez rodzaj gigantycznego kulturalnego supermarketu. Dla przykładu, w Muzeum Branly, które ma tak wielkie powodzenie, eksponaty ogląda się jako dzieła sztuki, zupełnie nie biorąc pod uwagę ich właściwej funkcji symboli religijnych. A w twórczości współczesnej to, co ściąga widzów, to ani piękno, ani znaczenie, bo przecież większość tych realizacji cechuje bezgraniczna niemota i wulgarność, ale to, że należą już one do historii. Oczywiście, że Andy Warhol należy do historii. Tak samo jak niektóre luksusowe zegarki czy samochody. Są modele Bugatti, które kosztują miliony. Zainteresowanie dziełem nie wynika już z tego, że przekazuje ono jakieś ważne ludzkie doświadczenie albo jakąś naukę dla ludzkości, lecz z faktu, że przynależy do jakiejś historii. Globalizacja sakralizuje wszystko to, co stanowi moment historii powszechnej. Więc z tego punktu widzenia fenomen masowości w muzeach jest najwyższą formą ogłupienia społeczeństwa konsumpcyjnego, które nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że tkwi w samym sercu paradoksu. Absolutna subwersja stała się zupą dla ubogich. Luc Ferry widzi jednak możliwość ratunku. To zadanie dla Ministerstwa Edukacji, mówi. Celem wykształcenia do sztuki musi być przywrócenie wymiaru semantycznego, bez którego wizyta w muzeum jest kontrproduktywna, bo narzuca dzieciom fałszywe wartości. Trzeba te dzieci zaopatrzyć w klucz do zrozumienia sztuki, żeby nie stały się takie głupie, jacy sami byliśmy w latach 50. Barack Obama zasugerował w piątek powołanie grupy kontaktowej z udziałem Iranu, Indii, Rosji, Chin i oczywiście Pakistanu, która miałaby szukać rozwiązania dla problemu Afganistanu. Czy internacjonalizacja jest najlepszą strategią na rzecz zapobieżenia klęsce w Afganistanie? Pyta Le Monde w artykule redakcyjnym. Jest to pytanie retoryczne. W każdym razie, czytamy, Obama zmienia całkowicie kierunek obrany przez jego poprzednika, który wykluczał jakąkolwiek możliwość złagodzenia izolacji dyplomatycznej Teheranu. Jeśli Iran potwierdzi swój udział w konferencji międzynarodowej 31 marca w Hadze na temat Afganistanu, oznaczać to będzie, że odpowiada na wyciągnięcie ręki Obamy i nabywa jakąś formę międzynarodowego uznania. Nowa amerykańska strategia w Afganistanie wcale nie zrywa z dotychczasową metodą. Nie zmienił się cel, jakim jest pokonanie terroryzmu uosobionego przez Al-Kaidę, a jakiekolwiek rozwiązanie zakłada jednocześnie akcję zbrojną oraz pomoc dla rozwoju kraju i działania na rzecz ustanowienia państwa prawa. Rzecz cała we wzajemnej proporcji tych elementów. Ameryka Obamy miałaby wziąć na swe barki oba filary, stąd posiłki wojskowe w liczbie 21 tysięcy żołnierzy i większa pomoc cywilna. Obama, podobnie jak jego poprzednik, ale bodaj bez złudzeń, apeluje do aliantów o większy udział w ogólnym wysiłku. Jeśli ta strategia różni się od dotychczasowej, to raczej w bardziej realistycznej ocenie rzeczywistości w regionie. Korzenie konfliktu afgańskiego znajdują się w przeważnej mierze w Pakistanie, gdzie zabezpieczyli swoje zaplecze szefowie Al-Kaidy i talibów. Bezkarność, z jakiej tam korzystają, wskazuje na realne poparcie ze strony pakistańskich służb specjalnych. Ale, tu jeszcze jedno retoryczne pytanie, czy można pogodzić potrojenie pomocy dla Pakistanu, które zapowiedział Obama, ze zwiększeniem ilości akcji zbrojnych przeciw celom znajdującym się na terytorium tego kraju? RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Marek Brzeziński.
Jeszcze 20 lat temu świat mógł się obejść bez telefonu komórkowego. Dzisiaj trudno sobie to wyobrazić. Komórka stała się jednym z najważniejszych elementów rewolucji technologicznej, jaka rozgrywa się na naszych oczach. Trudno się obejść bez maleńkiego przedmiotu, dzisiaj mieszczącego się w dłoni. Tylko jak tu zrobić, żeby jak najmniej płacić za tę przyjemność? Operatorzy windują ceny, Komisja Europejska dąży do ich obniżenia. Komórka to nie tylko technologiczne cacko, dzięki któremu możemy rozmawiać z dowolnego miejsca, ale to także przedmiot, który pociąga przemiany w wielu dziedzinach życia człowieka. Przy użyciu tego urządzenia możemy słuchać radia, oglądać telewizję, sprawdzać notowania na giełdzie, robić zdjęcia, wysyłać listy i liściki, a także rozmawiać, widząc twarz naszego rozmówcy. Telefon komórkowy to także przyczyna rewolucji obyczajowej. To dzięki niemu zmieniły się kanony dobrego wychowania. Ogłada towarzyska i szacunek dla innych nakazują, aby w kościele, w kinie czy w restauracji telefon wyłączyć. W niektórych sytuacjach wystarczy zmienić dźwięk dzwonka na wibrację, żeby nie niepokoić innych. Dzięki telefonom komórkowym znacząco zmalała liczba wypadków w górach, gdyż zagubieni turyści albo narciarze zaskoczeni nagłym załamaniem pogody mogą zawiadomić ratowników. Rzecz jasna, komórka to także ważny czynnik gospodarczy. Jest na tyle wygodny, że staliśmy się od tego urządzenia uzależnieni, wpadając jednocześnie w gęsto zastawione sieci operatorów. Wciąż płacimy za dużo i to nie tylko ci, którzy lubią sobie porozmawiać przez telefon, czy muszą to robić. A jak się okazuje, gadatliwi Włosi wcale nie muszą płacić więcej niż opanowani Anglicy. 20 euro, tyle średnio płaci miesięcznie obywatel Unii Europejskiej za korzystanie z telefonu komórkowego w roku 2008. 20 euro to przeciętna europejska. Temu, jak się sprawy mają w wybranych krajach Unii Europejskiej, przyglądała się dziennikarka francuskiej redakcji RFI Dominique de Courcelles.
Aby ustalić tę średnią kosztów, Komisja do Spraw Informacji i Mediów w Brukseli oparła się na cenie najlepszej oferty ze strony operatora działającego w danym kraju i biorąc pod uwagę typowego, przeciętnego użytkownika, to znaczy osobę, która przeprowadza 65 rozmów telefonicznych i wysyła 50 SMS-ów miesięcznie. Ciekawie wygląda porównanie poszczególnych krajów. Pamiętając o tym, przypominam, że średnia europejska to 20 euro. Wielka Brytania to dokładnie średnia europejska, właśnie 20 euro. Poniżej tej bariery plasują się Włosi i Niemcy, którzy miesięcznie płacą odpowiednio 19 i 17 euro. Dużo poniżej średniej są Duńczycy i Holendrzy, których rozmowy przez komórki kosztują miesięcznie 12 i 10 euro, a to nie dlatego, że są małomówni, lecz dlatego, że ich krajowi operatorzy są tańsi. Po drugiej stronie barykady są Hiszpania i Francja, dwa państwa europejskie, w których rachunki są najwyższe, 36 i 30 euro miesięcznie, znacznie powyżej średniej europejskiej. Komisja Europejska uważa, że taryfy we Francji są zbyt wysokie i dlatego pojawienie się na rynku czwartego operatora, takie są plany rządu francuskiego, znacznie poprawi sytuację. Zwiększy to konkurencję na rynku, a klient będzie miał większy wybór. Komisja podkreśla, że Francuzi mają mniej telefonów komórkowych niż resztę Europejczyków. 88% obywateli Francji posiada telefon komórkowy w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej 119%. To brzmi dziwnie, ale tak jest właśnie w Unii Europejskiej, co spowodowane jest słabym udziałem w rynku kart z kredytem telefonicznym. Komisja twierdzi, że rynek francuski nie rozwija się zbyt dynamicznie. Na koniec dobra wiadomość. Od tego lata, konkretnie od 1 lipca, obniżone będą taryfy na SMS-y oraz rozmowy telefoniczne z zagranicy i za granicą.
Le prix des messages, des textos et des appels sur portable depuis et vers l'étranger.
A zatem jest szansa na to, że będziemy płacili mniej. Kontynuację walki o obniżenie opłat na europejskim rynku zapowiada unijna komisarz do spraw społeczeństwa informacyjnego i mediów Vivian Reding. Jej największym celem jest połączenie 27 narodowych rynków telekomunikacyjnych w jeden wspólny rynek europejski, oparty na zasadach autentycznej konkurencji. Pani komisarz potwierdziła to w rozmowie z Markiem Pędziwolem, korespondentem RFI, który przypomniał, że wprowadzając regulacje opłat roamingowych, Vivian Reding pomogła wielu ludziom w Europie zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak się okazuje, pani komisarz nie kryje tego, że nie zamierza przestać działać w tym kierunku. Vivian Reding.
Ja selbstverständlich, denn wir haben ja gesehen, dass wir unbedingt eine...
Tak, oczywiście, gdyż widzimy, że interwencje na rynku są nieodzowne. Operatorzy sieci komórkowych nie byli w stanie uporać się z zawyżonymi cenami płaconymi za usługi po przekroczeniu granicy. Pierwsze rozporządzenie roamingowe przyniosło ludziom, którzy jeżdżą po Europie, o 60% niższe ceny. Nadal jednak nie ma konkurencji między operatorami. Wszyscy uczepili się najwyższego możliwego pułapu. Z całą pewnością nie o to nam chodziło. Dlatego utrzymamy tę regulację także w przyszłości. Tyle o opłatach roamingowych za rozmowy. Kiedy przygotowywaliśmy pierwsze rozporządzenie roamingowe, wyłączyliśmy z niego całkiem jasno kwestię opłat za wiadomości tekstowe, ponieważ chcieliśmy dać operatorom drugą szansę. Jednak nie skorzystali z niej. Zawyżone ceny są za SMS-y z zagranicy i nie zmalały one. Rozmawiamy więc z Radą Ministrów i z Parlamentem Europejskim, żeby je drastycznie obniżyć. Trzecią sprawą jest kwestia opłat roamingowych przy transmisji danych. Również i w tej kwestii musimy przywrócić równowagę.
Die möglich wäre für Dataübertragung auf dem Mobilfunk nicht kommen wird.
Pani, wielkim celem jest jednolity rynek telekomunikacyjny w Europie. Nie boi się pani, że może on potem zostać opanowany przez kilka wielkich koncernów?
Wir sorgen ja dafür, dass Wettbewerb besteht. Im Innern der Nationalstaaten und auf
Troszczymy się przecież o to, by konkurencja istniała zarówno wewnątrz państw narodowych, jak i na płaszczyźnie europejskiej. Gdyby nie było działań na rzecz ochrony konkurencji w Europie, działaliby już tylko nieliczni wielcy operatorzy. Ci, którzy dostarczają telefonię internetową, jak na przykład Skype, nie mogliby w ogóle istnieć. Mali dostawcy zostaliby po prostu wypchnięci z rynku. Dzięki podejmowanym przez nas krokom istnieje jednak, co pomaga zarówno konsumentom, jak i inwestycjom, czy rozwojowi gospodarczemu. Problem polega na tym, że większość z tych przedsiębiorstw ma trudności z ofertami z powodu narodowych regulacji, które są nieraz sprzeczne ze sobą. A przy tym ludzie, którzy żyją w pobliżu granic, nie są już od nich uzależnieni. Musimy więc budować jeden rynek telekomunikacyjny, tak żeby w szczególności w obszarach nadgranicznych ludzi nie musiało obchodzić, czy się akurat znajdują w Austrii, w Niemczech, we Francji czy we Włoszech.
Und so müssen wir auch einen grenzüberschreitenden Telekommarkt bekommen, wo insbesondere in den Grenzregionen nicht mehr auffällt, wo man sich befindet, ob man sich in Österreich, in Deutschland, in Frankreich oder in Italien befindet.
W Wenecji przed przedstawicielami wielkich europejskich firm telekomunikacyjnych cytowała pani liczbę 20 miliardów euro. Tyle podobno kosztuje w każdym roku rozbicie unijnego rynku telekomunikacyjnego na 27 państw. Jeśli uda się zbudować jednolity rynek, kto dostanie te pieniądze? Konsumenci czy operatorzy?
Beide, glaube ich. Wir haben heute Morgen zum Beispiel die Einführung eines Managers von Skype.
Myślę, że jedni i drudzy. Podczas konferencji o elektronicznej komunikacji w Pradze słyszeliśmy wykład menedżera ze Skype'a. Ten człowiek musiał 27 razy uprawiać regulacyjną akrobatykę, by móc oferować swoje usługi w całej Europie. I za każdym razem musiał to robić inaczej. Żeby spełnić regulacyjne wymogi, musiał wydać wiele więcej, niż by potrzebował. Gdyby działał na jednolitym rynku z tylko jedną regulacją, to są przecież stracone pieniądze. Jednolity rynek będzie korzystny przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, a w końcowym efekcie także dla konsumentów, użytkowników, którzy będą mogli się cieszyć z niskich cen.
Werden davon profitieren und im Endeffekt die davon profitieren werden, insbesondere sind die Konsumenten, sind die Benutzer, denn die werden dann von niedrigen Preisen profitieren können.
Z tabeli, którą dołączyła pani do swojej notatki na praską konferencję, widać wyraźnie. Wszystkie nowe kraje członkowskie, poza Maltą, leżą poniżej unijnej średniej pod względem pokrycia ich terytoriów szerokopasmowym internetem. Jak szybko te różnice między Zachodem a Wschodem zostaną zlikwidowane?
Es ist sehr klar und deutlich, dass wir in Sachen Breitbandnutzung in Europa sehr große
Nie ma wątpliwości, że w dziedzinie szerokopasmowego dostępu do internetu mamy w Europie wielkie różnice. Mamy tu czterech światowych rekordzistów: Danię, Finlandię, Holandię i Szwecję, ale mamy też wielu, którzy są poniżej europejskiej średniej, która zresztą jest bardzo wysoka, mniej więcej tak wysoka jak w Stanach Zjednoczonych. Doprowadzenie maruderów do średniej jest zadaniem dla naszej europejskiej polityki. W tym tym celu stawiamy do dyspozycji fundusze europejskie, socjalny i regionalny. Teraz do tego dochodzi nowa inicjatywa, Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Próbujemy więc pomagać na wszelkie sposoby, tak żeby wszyscy, obojętnie gdzie mieszkają, mieli dostęp do szerokopasmowego internetu.
Und jetzt auch zum Schluss noch, weil das eine neue Initiative ist, der Fonds zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Wir versuchen also mit allen Mitteln zu helfen, damit alle Bürger, egal wo sie wohnen, eine Breitbandanbindung haben.
Ile z tego miliarda euro z ostatniej wymienionej przez Panią inicjatywy, który będzie do rozdania, przypadnie na nowe kraje członkowskie?
Diese Milliarde Euro wird ja nicht je nach Staat verteilt. Sie wird je nach Projekt verteilt.
Ten miliard euro nie będzie dzielony między państwa, lecz projekty. Miliard to brzmi pięknie, ale to bardzo mało. Nie tyle więc chodzi o rozdawanie pieniędzy, co o pewne przesłanie, o wizję, którą chcemy pokazać. Mówimy, pomożemy wam podłączyć waszą okolicę do szerokopasmowego internetu tak, żeby zarówno wasze społeczeństwo, jak i gospodarka mogły uczestniczyć w nowym rozwoju w Europie. Ten sygnał powinien zostać usłyszany i wykorzystany tak, by szerokopasmowy internet dla wszystkich stał się rzeczywistością.
Und ich glaube, dieses Signal sollte gehört werden und es sollte gebraucht werden, um wirklich Breitband für alle zu einer Wirklichkeit werden zu lassen.
A skoro już mówi Pani o wizjach, to czy potrafi Pani sobie wyobrazić, że kiedyś telefonowanie i surfowanie będą w Europie za darmo?
Na to nie umiem odpowiedzieć żadną datą, ale umiem sobie wyobrazić, że koszt usługi telekomunikacyjnej będzie bardzo mały. Ludzie będą płacić za usługi, które zamówią dzięki tym możliwościom komunikacyjnym, ale sama komunikacja będzie coraz tańsza.
Dziękuję Pani bardzo.
La radio du monde. Non, dis non, mais dis donc. Dis-moi le don, ce nom dit là. Ce nom d'ici, dis-le-moi donc. Non, dis non, mais dis donc. N'attendons pas d'être plus là.
Jamais on se le dit.
Les années passent sans merci.
Si l'on se frôle, c'est déjà ça.
Chacun son rôle, pas plus que ça.
Autant de fois que l'on se disait tout cela, tous les matins et les midis, et toute la semaine aussi.
C'est ridicule, mais c'est comme ça. Si l'on recule, on voit tout ça. On voit s'éteindre dans le ciel les étoiles et les arcs-en-ciel.
On verra bien, tu me disais.
Ce que cela fera après.
Dans le lit de tous les non-dits.
Sommeille tous nos paradis. Se dire mal où ça fait là. Tu sais les enfants c'est comme ça. Dira pas, dira, dira pas. Mais quand dira ça fera là. Mal à mon estomac.
radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Ligera.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant thank you very much, Monsieur Twenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés. Il y avait un...
Thank you very much, Monsieur Trenet, mówią kaczki z zaczarowanego ogrodu, a my się do nich przyłączamy. Charles Trenet to zresztą klasyk. Teksty flirtujące z surrealizmem, ani trochę napuszone, mistrzowskie frazowanie i artykulacja, lekkość i swing. Wszystko to nie poddaje się korozji czasu i kpi sobie z mód. Najbardziej wszak zdumiewa to, jak ów dyletant muzyczny, który nigdy nie uczył się solfeżu, był w stanie pisać tak wdzięczną i lotną, często całkiem wyrafinowaną harmonicznie muzykę, oddychającą tak naturalnie jak divertimento Mozarta z domieszką jazzu albo samby. Podobny dar miał Jerzy Wasowski, ale on nie był dyletantem. Myślę, że ludzie wrażliwi o dużej kulturze i otwartych uszach, a takimi byli i Wasowski, i Trenet, mają naturalny instynkt harmoniczny. Zbierają śmietankę z tego, co w dziejach muzyki najlepsze i co niechybnie trafia do uszu i do serc. Oni wiedzą, gdzie jest raj i nadal zbierają tam rajskie owoce, nie zważając na to, że dla muzyki zwanej poważną jest to raj utracony. Jak tu się nie zadumać przy okazji nad stanem tego, co zwykło się określać mianem muzyki współczesnej. Jeśli bowiem muzyka to sztuka wyrażania za pomocą dźwięków emocji, a może i prawd, nie dających się wyrazić inaczej, to jakże można nazwać muzyką, a tym bardziej współczesną, coś, co nie porusza żadnych emocjonalnych strun u odbiorców będących jej rówieśnikami. Jest coś niepojętego i głęboko zasmucającego w fakcie, że od niemalże 100 lat żaden kompozytor traktujący się poważnie, a to z reguły oznacza pogodzenie się ze stanem wygnania z tonalnego raju, nie znalazł kontaktu z tak zwaną szerszą publicznością. A nawet więcej, czy to nie zdumiewające, że wśród profesjonalistów, ba, wśród największych muzyków tego stulecia, tak niewielu było skłonnych dostrzec coś interesującego w dziełach im współczesnych? W pewnym momencie, a było to już dawno, drogi się rozeszły. Twórcy poszli szlakiem postępu, ambicji, awangardy, laicy zaś zostali w tyle, zawierzając nadal intuicji i emocjom. W tym sensie jedyną muzyką współczesną, to jest towarzyszącą życiu, jest dzisiaj dla profanów pop, jazz, rock i piosenka, a dla nieco bardziej oświeconych muzyka z dawnych epok poprzedzających wygnanie z tonalnego raju. Tym, którzy wpadają w ekstazę słuchając sonaty Boulez'a, ośmielam się zarzucić hipokryzję. Każde współczesne dzieło wyrażające coś, czego nigdy nie wypowiedziano, może być przygodą intelektualną, ale nie spotkałem dotąd nikogo, kto czułby się emocjonalnie w pełni w to zaangażowany. Cieszy nas niezmiennie to samo, laików i zawodowców, ciemniaków i oświeconych. Muzyka, wierna prawom harmonicznej grawitacji, skodyfikowanym w ciągu paru stuleci składających się na złoty wiek. Może to być Trenet lub Wasowski, Bizet. Beatlesi lub George Michael, wszystko jedno. Byle była to muzyka, która wyraża dwa właściwe życiu stany. Napięcia i odprężenia, czyli dysonansu i konsonansu. Cierpienia i ukojenia, bólu i radości. Sposoby przechodzenia z jednego stanu w drugi, a w szczególności rozwiązywania dysonansów, mogą być mniej lub bardziej wyrafinowane i dlatego ktoś, kto karmił się Bachem i Mozartem, nie zadowoli się pierwszym, lepszym, tanim przejściem z musicalu, piosenki Traineta czy schematu jazzowego. Ale w sumie mechanika jest ta sama. W systemie tonalnym wszystko wychodzi i wraca do bezpiecznego portu toniki. Dźwięk podstawowy wyznacza niczym biegun pole magnetyczne, w którym każdy stan i każdy dźwięk ma swoje miejsce. Słuchacz zawsze wie, gdzie jest. Nigdy nie traci orientacji, nawet w dziełach Straussa czy Wagnera, które wystawiają system tonalny na ostateczną próbę, lecz w istocie nigdy z nim nie zrywają. W każdej chwili, nawet wśród największych komplikacji, czuć siłę harmonicznej grawitacji. To właśnie te prawa ciążenia, przypuszczalnie i fizycznie, i biologicznie ugruntowane, choć nie sposób tego naukowo dowieść, gdyż w grę wchodzi również element subiektywny, uczyniły z muzyki język, czy szerzej zjawisko w pełni autonomiczne, czym wcześniej nie była. Uwolniły ją od obowiązku opisywania czy imitowania czegokolwiek. Muzyka zyskała samoistny sens, o którym decyduje odtąd wyłącznie jej trajektoria, czy jak kto woli, forma. I co szczególnie znamienne, sens uchwytny dla każdego, noworodka i starca, prostaczka i noblisty, Europejczyka i Chińczyka, co najwięcej daje do myślenia, skoro Chińczyk nie ma za sobą paru stuleci tonalnej indoktrynacji. Ale kompozytorzy muzyki współczesnej jakby nie chcieli o tym słyszeć. Ubzdurali sobie, że nie wypada się cofać, że skoro przed 100 laty muzyka wygnana została z tonalnego raju, to trudno, nie ma powrotu. Trzeba leść do przodu wciąż pod górkę, jak pisał Gombrowicz, choćby tam jeno skały i jałowe grudy. W ostatnich dziesięcioleciach, po latach terroru awangardy, widoczny jest owszem nawrót ku bardziej konsonansowym brzmieniom głaskającym słuchacza z włosem. Niektórzy z poważnych kompozytorów, jak Philip Glass, Arvo Pärt czy Górecki, znaleźli drogę do szerszej publiki, flirtując z estetyką New Age, uprawiając muzykę repetytywną i nastrojową, która łagodnie przeczyszcza, nie przerywając snu. Ale wszystko to nie ma nic wspólnego z dynamiką czy dialektyką systemu tonalnego, którego istotą są napięcia harmoniczne. Dlatego cała dwudziestowieczna muzyka, włącznie z większością dzieł takich geniuszy jak Bartok czy Szostakowicz, tak mało mnie obchodzi. Najśmielsze eksperymenty formalne, zabawy z rytmem i barwą, matematyczne czy wręcz metafizyczne konstrukcje, wszystko to niewiele mi mówi, gdy brakuje psychologicznej i emocjonalnej sprężyny, jaką jest tonalnie zorientowana harmonika. Napadły mnie te refleksje przy słuchaniu płyty Gidona Kremera zatytułowanej Silencio. Recenzenci zachwycają się głównie nową interpretacją dwóch głośnych już utworów, dedykowanej Kremerowi Tabula Rasa Arvo Pärta oraz Company Phila Glassa. Mnie jednak razi ich harmoniczna monotonia i znacznie bardziej mnie ujął utwór trzeci, skomponowany w 1988 roku, Suita Kamin Władimira Martynowa. Zaczyna się to jak kwartet Haydna, przejrzany przez Mendelssohna, wzbogacony następnie przez Straussa albo Sibeliusa. Sześć części opartych na identycznym schemacie, wprowadzających jedynie subtelne odcienie harmonii i nowe arabeski melodii. Gra Kremerata Baltica. Thank you. Fragment utworu Kamin Władimira Mardynowa z płyty zatytułowanej Silencio, a wydanej przez firmę Nonsuch. Grali Gidon Kremer i Tatiana Grindenko z zespołem Kremerata Baltica. I proszę mi powiedzieć, dlaczego nikt poza jednym czy drugim Martynowym nie chce dzisiaj takiej muzyki komponować? Podejrzewam, że prawda jest taka. Oni by bardzo chcieli, nawet by potrafili, ale się wstydzą. Jeszcze nie daj Boże spodobałoby się to szerokiej publiczności i byliby skompromitowani jako twórcy. Ale dosyć sarkazmów. Pocieszmy się dobrą nowiną z dziedziny muzyki naprawdę współczesnej, wiecznie współczesnej, gdyż stanowiącej centrum i apoteozę systemu tonalnego. Mam na myśli oczywiście Bacha. Po zespole Cantus Köln Konrada Junghennela z minimalistycznym credo w ćwierć wieku po rifkinowskiej rewolucji podchodzi do kantat Bacha Sigiswald Kuijken. Holender trzymał się przez lata tradycyjnych koncepcji wykonawczych, z czasem jednak, jak mówi, nabrał przekonania, że przerzedzenie zespołu i zastąpienie chóru czwórką solistów, zgodnie z tezami Joshua Rifkina, pozwala na osiągnięcie niesłychanej przejrzystości, jak również wokalnej wirtuozerii, o jakiej duży zespół może na ogół tylko marzyć. Oczywiście pod warunkiem, że dysponuje się czwórką wyśmienitych solistów. I pod tym względem najnowsze nagranie Kuijkena nie spełnia wszystkich oczekiwań. Poza jak zwykle świetną Magdaleną Korzeną, soliści nie wychylają się ponad poprawność, a tenor chwilami wręcz zawodzi. La Petite Bande przygrywa gładko i składnie, ale brak jej nieco wigoru. Koncepcja jest jednak na tyle odświeżająca, że będziemy wyrozumiali. Oto cudowny wstęp do 187 kantaty, wykorzystany później przez Bacha jako cum sancto spirito w małej mszy giemol. Wstępny chór ze 187 kantaty Bacha w wykonaniu czwórki solistów i La Petite Bande pod dyrekcją Sigiswalda Kuikena. Na płycie nagranej dla Deutsche Harmonia Mundi znajdziemy nadto kantaty numer 9 i 94. Teraz już niewiele słów. Z kuchni Harmonia Mundi wyszła nowa wersja Dydony i Eneasza Persela. Moim zdaniem przyrządzona z wielkim smakiem, barwna i żywa. Orkiestrę wieku oświecenia prowadzi René Jacobs, Dydoną jest znakomita Lynn Dawson, Belindą Rosemary Joshua, a Eneaszem Gerald Finlay. Pyszny, wydaje mi się, zwłaszcza nieznany mi bliżej chór z Clare College. Mała próbka z trzeciego aktu Dydony i Eneasza Persela, chór z Clare College i orkiestra wieku oświecenia pod batutą René Jacobsa. To wobec tego dla odmiany Persel. I znowu Dydona, może mniej filologiczna, mniej dramatyczna, ale nie wiem, czy nie bardziej poruszająca. Barbara Bonney nie troszczy się zbytnio o to, by śpiewać stylowo, po prostu śpiewa jak czuje. Nie jestem specem od sztuki wokalnej, ale mam wrażenie, że to jedna z niewielu dziś śpiewaczek, które nigdy nas nie zawiodą w dowolnym repertuarze. Inteligencja i wrażliwość wibrujące w głosie o krystaliczno-owocowej barwie i wiecznie młodzieńczej świeżości. Amerykanka poświęca swój najnowszy recital zatytułowany Fairest Isle, czyli Czarodziejska Wyspa, swej adoptowanej ojczyźnie, śpiewając arie Berda, Dowlanda, Persela i paru innych Anglików. Oto więc na zakończenie słynny ostatni szloch Dydony z perselowskiego arcydzieła. Barbarze Bonney towarzyszy Academy of Ancient Music pod dyrekcją Christophera Hogwooda, a za uwagę dziękuję Państwu Stefan Rieger. Do usłyszenia.
to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.